Ortodoksja.
Kłaniam się, drodzy słuchacze Radia Ortodoksja. Dzisiaj przedstawię książkę rumuńskiego badacza, historyka, także historyka idei, powiedziałabym, co mnie bardzo ucieszyło, bo przecież rumuńskich autorów przekładamy bardzo rzadko. Pamiętam, jak dawno temu zaczytywałam się w Mirce Eliade, rumuńskiego historyka idei, który pisał o symbolu przede wszystkim, a teraz ukazała się na polskim rynku wydawniczym książka Luciana Boi, Koniec Zachodu ze znakiem zapytania w stronę jutrzejszego świata. Ukazała się w ubiegłym roku. I warto przybliżyć poglądy człowieka, który utożsamia się jednocześnie, bo tak jak to Rumunie czynią, i z kulturą Zachodu, i z kulturą Wschodu, i cywilizacjami wschodnią i zachodnią, i patrzy na zachodnią, i tutaj zaskoczę, i z podziwem, i z krytycyzmem, i z niepokojem. Dlaczego ze wszystkim naraz? Otóż Zachód do 1000 roku nie wyglądał zbyt dobrze. Był biedny, anarchiczny, brutalny i pogrążony w ciemnocie. Osadzony częściowo na ruinach upadłej cywilizacji rzymskiej, a częściowo na przestrzeni owładniętej przez wciąż nieoswojone ludy germańskie. Ustępował znacznie światu bizantyńskiemu, ale także arabskiemu i Chinom. I o tym pisze Lucian Boja, historyk i myśliciel. Pisze też, że Karol Wielki, który został przedstawiony przez swojego biografa Eginharda niemal jak erudyta, nie umiał pisać i czytać. Pyta więc, kto stawiałby wówczas na prymitywny świat Zachodu, pogrążony w bezruchu mentalnym, społecznym i technologicznym? I oto zdarzył się cud. Ten świat od 1000 roku zaczyna nabierać mocy. Rośnie liczba ludności i wydajność rolnictwa. W XII i XIII wieku jest już powszechnie wykorzystywana energia wodna. Wzdłuż biegu rzek powstają dziesiątki tysięcy młynów. Na wzgórzach górują wiatraki. Odradza się życie miejskie. Miasta rosną i mnożą się w niespotykanym tempie. Sprzyja im rozwój manufaktury i handel. Ludy europejskie prą w różnych kierunkach. Zapoczątkowują swój drang na Osten, na tereny słowiańskie, organizują wyprawy krzyżowe do Jerozolimy i innych miast władanych przez muzułmanów, ale i władanych przez wschodnich chrześcijan. Opanowują Półwysep Iberyjski. Mają jeszcze większe ambicje. Przekraczają w ciągu 2-3 miesięcy Morze Śródziemne, lądując w Afryce. Ludzie Zachodu fascynuje i pociąga bogactwo Wschodu, gdzie umiejscawiają mityczne raje. Zachód wiele przejmuje od innych. Wchłania klasyczną starożytność z jej nauką, filozofią i sztuką. Od Arabów przejmuje dziedzictwo intelektualne, od Chin papier, proch, busolę. Jednocześnie odkrywa coraz dalsze miejsca na planecie. Wielka rewolucja przemysłowa, zapoczątkowana w Anglii w końcu XVIII wieku, rozciąga się na XIX wiek i ogarnia główne kraje zachodnie. Wprowadzona zostaje początkowo w ruch siłą maszyny parowej, potem elektryczności i silnika spalinowego. I to wszystko wyniesie Zachód powyżej innych części świata. Dokonuje się postęp we wszystkich dziedzinach. Lucian Boya nie dokonuje jednak analizy przyczyn takich odkryć i postępu. Być może, gdyby żył arcybiskup Jeremiasz, powiedziałby: wychodzenie z mroków upadku następowało zaraz po przyjęciu przez ludy europejskie chrześcijaństwa. Bóg dawał łaskę swoim ludom odkrywania wynalazków i stosowania ich w życiu. Takie właśnie tłumaczenie Władyki zapamiętałam z jednego z jego wykładów wygłoszonych w Cieplicach. I oto wiara religijna wchodzi dziś w Europie w fazę schyłkową. Ale nie tylko dziś, bo już od XVIII wieku, wieku oświecenia. Ale kontynent nie przestaje być kontynentem wiary. To stwierdzenie rumuńskiego eseisty. Zaczyna tworzyć swoje wiary i religie, a jest ich wiele. Wiarę w postęp, zapoczątkowaną w XVIII wieku, ustanawia na dobre w wieku XIX, a jeszcze wzmacnia ją w wieku XX. Kolejna wiara w naród staje się wielką religią nowożytną. Za naród można było umierać na barykadach i w okopach. A granice państw tak prowadzono, by objąć nimi jak najdokładniej jeden naród. Dawano sobie prawo, by inne narody z danego kawałka ziemi wysiedlać. Nawet historię zamykano w ramach narodowych. I tej historii usiłowano widzieć jak najgłębiej. Dlatego na przykład naziści identyfikowali się z bajkowymi Aryjczykami. Europa XIX i XX wieku tak zdystansowała się wobec reszty świata, że hierarchia ludzkości stawała się dla niej naturalna sama przez się. Ten czas zrodził rasizm. Wiara w niego pozwalała Europejczykom uważać czarnych za rasę niższą, żółtych lokować gdzieś po środku, białych stawiać najwyżej. Ale i wśród białych widziano różnice. Zachód uważano za bardziej udany od wschodu, północ bardziej udaną od południa. W Stanach Zjednoczonych w okresie międzywojennym białych z północy, czyli ludy germańskie, stawiano na szczycie piramidy. Czarnych na samym dole. Dlatego Zachód bez żadnych wyrzutów sumienia dokonywał aneksji całych obszarów w Afryce i Azji. Wiarę w naród spojony jedną wiarą, kulturę i językiem Zachód nieraz eksportował i to ze skutkiem tragicznym. Tak było na Bałkanach, gdzie żyła ludność zmieszana ze sobą religijnie, narodowo czy plemiennie w sposób trudny do rozwikłania. Tworzenie tam odrębnych narodów oznaczało podkładanie ognia pod beczkę z prochem. Po to tylko, by drastycznie uprościć oblicze etniczne i religijne na danym obszarze. To oznaczało w najlepszym razie wymianę ludności. Temu służyła, przypomnijmy sobie, w Rzeczypospolitej akcja Wisła. A w najgorszym ludobójstwo. W tworzeniu owego narodu, nazwijmy go politycznego, było najbardziej zaangażowane od czasów rewolucji francuskiej, zdaniem autora, państwo francuskie. Wynarodowiało na lewo i prawo. Bretończyków, Alzatczyków, Prowansalczyków. I ledwie zakończyło proces sfrancuzienia, pojawili się inni, znacznie bardziej różni, z którymi już nawet tak doświadczony francuski mechanizm asymilacyjny nie radzi. Podobnie w Niemczech, gdzie jest około 15 milionów osób o pochodzeniu imigracyjnym, czyli około 20% ludności. W Niemczech uważa się, że polityka multikulti poniosła porażkę. Dodam od siebie. Dziś wiara w naród jest chyba najbardziej rozwinięta na Ukrainie. W naród spojony jednym językiem i wiarą. Jaką wiarą? Tu nie analizuję. Gdy wielonarodowa grupa pielgrzymów, dodaję taki przykład od siebie, wsiadała na pokład dużego statku, by opłynąć świętą górę Athos, pielgrzymi z Ukrainy rozwinęli długą, na kilka metrów, flagę państwową, z którą cała grupa sfotografowała się na tle świętej góry. Wtedy pomyślałam, czy Bóg Rodzica pyta nas o narodowość? Czy zapyta o nią Chrystus na sądzie ostatecznym? W pokonywaniu nacjonalizmów miała udział i demokracja, która stała się w zastępstwie wiary w naród wielką wiarą Zachodu. Kiedyś jednostka wobec narodu nie znaczyła nic. Dziś stała się wobec niego równa, a może i wyżej usytuowana. W dodatku globalizacja rozpuszcza naród w światowej mieszance ludów, zaciera tożsamości etniczne i religijne. Ostatnie lata, czy już i dekady, zrodziły jeszcze jedną, w cudzysłowie, religię. Jest nią ekologia. Wczoraj od emerytowanej pani konsul usłyszałam nawet określenie ekoterroryści. Aż się uśmiechnęłam. No, ale my tutaj mówimy o religii jako ekologii. To potężna ideologia, tak też ocenia Boya, autor książki. Zdrowie moje i zdrowie planety jest jej podwaliną. Ale oto, po dawnym nadmiarze ideologii i utopii, Zachód notuje dziś ich deficyt. Zdaniem boi. A ludzie ich potrzebują, jeśli nie żyją prawdziwą wiarą w Boga. Lucian Boya próbuje zrozumieć wielkość Zachodu, zwłaszcza europejskiej cywilizacji oraz pojawiające się na niej groźne rysy. Dzisiejsza cywilizacja światowa jest cywilizacją zachodnią, stwierdza, przejętą i zaadoptowaną na różne sposoby przez inne części świata, od żarówki po demokrację. Wszystko powstawało w zachodnim laboratorium, ale powstawały tam i rzeczy straszne. Niewolnictwo i handel niewolnikami, kolonializm, nazywany cywilizowaniem innych, komunizm, którego doktryna zrodziła się na Zachodzie, choć w praktyce przejęła ją Rosję i Chiny, faszyzm z jego ludobójstwem i dwie wojny światowe. Kiedy cywilizacja zachodnia osiągnęła swój szczyt? To ważne pytanie. Autor książki odpowiada. W 1913 roku, tuż przed wybuchem pierwszej wojny. Jak to udowadnia? W tym roku Zachód był najobszerniejszym, w sensie liczbowym i terytorialnym także władanymi koloniami. Zachód stanowił 21% ludności świata. Przy tym miał olbrzymią przewagę technologiczną, a produkt krajowy brutto był imponujący. Sięgał 54% światowego, czyli 1/5 ludności świata wytwarzała ponad połowę produktu owego brutto. Ale od tego czasu, i tu zaczyna się pofascynacja i niepokój autora, Zachód zaczął się kurczyć. Najpierw powoli, a potem coraz szybciej. Wiek później, dane z 2012 roku, to ludność Zachodu stanowi już około 1/10 populacji globu, czyli 10-11%, a nie 21%. Dlaczego? Głównie dlatego, że nowoczesna kobieta w zachodnim, zamożnym świecie wyzwala się z funkcji, w cudzysłowie, producentki dzieci, tak określa autor. Imigracja przynosi Zachodowi trochę równowagi, ale również problemy, coraz większe, bo zachodnia Europa islamizuje się. Ale najszybciej w świecie Zachodu kurczy się demograficznie Europa, zmiażdżona między innymi przez dwie wojny światowe. To kurczenie się widać również w tym, ile wnosi do światowej produkcji i jakie uzyskuje dochody, a to już tylko 5,7%. Europa po II wojnie była skazana na imigrację. Dlaczego? Bo zintegrowana uzyskiwała jeszcze jakąś wagę polityczną i ekonomiczną w światowej grze. W 1975 roku miała 6 krajów członkowskich, teraz 27. I tylko w takim układzie ma siłę, by rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami. Samodzielnie ani Niemcy, ani Francja, kręgosłup Zjednoczonej Europy, tego nie czynią. Ale co jeszcze niepokoi autora oprócz kryzysu demograficznego i ekonomicznego? Niepokoi go mgliście jedynie zarysowana tożsamość europejska. Nie istnieje jedna wspólna historia Europy, ani jedna jej mitologia. Nie istnieje mocna wiara. Tu cytuję, a bez mitologii nic ważnego nie dokonuje się w świecie. Koniec cytatu. Europa Zachodnia sama rezygnuje z mocnej wiary, odchodząc od chrześcijaństwa, stając się kontynentem biurokracji bardziej niż wiary. Ale czytam tu jeszcze o czymś, co pokrywa się z moją intuicją, że każda solidna formacja kulturowa wychodziła od klasycznych języków. Dodam, że dla nas klasycznym językiem jest cyrkiewnosłowiański, oczywiście także greka, łacina. I od wielkich myślicieli starożytności. Dziś tylko specjaliści pochylają się nad dziełami starożytności. Jest to bardzo widoczne. Sztuka zachodnia szła do końca XIX wieku jednym modelem przejętym przez renesans od starożytności. Były to innowacje, ale przewrotu nie było. Dopiero impresjoniści w latach 1860-70 wywołali skandal, ale był on niewinny w porównaniu z tymi skandalami w sztuce, jakie dzisiaj obserwujemy. Po 1900 roku kanon artystyczny rozbił się całkowicie. Nie istnieje już żadne kryterium oceny piękna lub wartości artystycznej. Kupa śmieci na środku galerii wystawienniczej może być uznana za wspaniałe dzieło. Martwe ciele, zakonserwowane i kolorowo pomalowane, może być wycenione wyżej niż obraz Rembrandta. Tam, gdzie w kulturze były jasne wyznaczniki, zapanował chaos. Odwróciła się hierarchia. Dziś prawie wszystkie najwyżej nagradzane społecznym uznaniem osobowości pochodzą ze sfery spektaklu, cyrku, powiedzieliby dawni Rzymianie, wschodni również, którzy sztukę cyrkową i jej aktorów ustawiali najniżej na społecznej drabinie hierarchii. Dziś nagradzani są głównie sportowcy, aktorzy, filmowcy, piosenkarze i oni najlepiej zarabiają, czyli owi ludzie cyrku. A klasycy literatury, filozofii i sztuki znajdują schronienie w słownikach i encyklopediach. Przywołałam tę pracę, chociaż może się wydawać, a jakież ona ma odniesienie do duchowości. Ale przywołałam, by bardziej sobie uświadomić, że normalny rozwój cywilizacji potrzebuje nie tylko kultu, PKB, czyli pieniądze, czy innych kultów takich jak demokracja, naród, ekologia, ale potrzebuje transcendencji, mocnej wiary dla nas, wiary chrześcijańskiej, w służbie której powinna pozostawać sztuka. I wtedy wszystko wyłoni się z chaosu i wróci na swoje miejsce. Dziękuję bardzo za uwagę. Przedstawiałam przemyślenia zawarte w książce rumuńskiego historyka i filozofa Luciana Boi Koniec Zachodu ze znakiem zapytania w stronę jutrzejszego świata. Do usłyszenia.
Radio Ortodoksja.